Drodzy, wiele lat temu podczas jednego z rejsów, a wielu z was wiecie o tym, że moją pasją jest też żeglarstwo. Oczywiście żeglarstwo na Mazurach na razie, ale może to się zmieni. Postanowiliśmy z całą załogą przepłynąć z Piszu przez jezioro Śniardwy do Mikołajek. Śniardwy to takie największe jezioro w Polsce. Na najdłuższym odcinku ma ponad 22 kilometry, a więc jest kilka godzin pracy, żeby je przepłynąć. Gdy postawiliśmy żagle i popłynęliśmy na horyzoncie za nami, zauważyliśmy takie czarne kowadło. Wiecie, co to jest? Taka czarna chmura zbliżająca się do nas. Oczywiście to była burza. Na Mazurach jest dosyć płasko, więc bardzo daleko już widać, że coś niebezpiecznego zbliża się. Wyglądało to bardzo groźnie. Jako kapitan musiałem podjąć pewne decyzje i pomyślałem, obserwując tą chmurę, zauważyłem, że ona zbliża się do nas, czyli idzie w tym samym kierunku, w którym my płyniemy. Przynosząc oczywiście taki bardzo silny wiatr, który w żeglarstwie nazywamy fort de wind, czyli wiejący w plecy. Nie pamiętam, abym kiedykolwiek tak szybko przepłynął to jezioro. Wiecie, to były idealne warunki, więc nie wiem, chyba półtorej godziny nam zajęło, aby przepłynąć to jezioro. Jednak gdy wpłynęliśmy na wąskie jezioro już w Mikołajkach, burza nas dopadła i znaleźliśmy się w samym centrum nawałnicy. W samym centrum nawałnicy. Natychmiast wydałem komendę żagle zwiń i kotwicę rzuć. Wiecie, w żeglarstwie są takie, przynajmniej ja zawsze stosuję takie trzy stany. Zielony, żółty i czerwony. Zielony, nie ma wiatru, nie ma zagrożenia, bawimy się. Opalamy, pijemy kawę, żartujemy, modlimy się, rozmawiamy, cieszymy się, śmiejemy. Nawet można wyskoczyć z łódki, popływać chwilę. Żółty to, mówię dzieciom, pod pokład. Nie przeszkadzać, bo wiecie, już są pewne sygnały, mogą być jakieś zagrożenia, łódka zaczyna szarpać, rzucać i tak dalej. Ale kiedy jest stan czerwony, wtedy nie proszę, rozkazuję. Ponieważ każda sekunda ma znaczenie i tak było w tym przypadku. Żywioł nas mocno sponiewierał, ale kotwica nie puściła. Po około pół godziny wszystko oczywiście ucichło, bo tak funkcjonuje burza na Mazurach. I postanowiliśmy płynąć dalej. Kiedy wyciągnąłem z wody kotwicę, pomyślałem sobie, to niesamowite, że tak niewielkie urządzenie uratowało nam życie. Kotwica, szczególnie na jachtach, na Mazurach, jest bardzo mała. To jest taki kawałek metalu, ostry. On gdzieś tam się zaczepia o dno jeziora. Ale to małe urządzenie, wielokrotnie, a miałem tych rejsów już, nie wiem, z 25 albo więcej, uratowało nam życie. Dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem Duchowa Kotwica. I to właśnie o niej chciałbym z wami porozmawiać. Na początek przyjrzymy się niektórym mężom, mężom oczywiście Bożym, opisanym w Biblii, którzy, uważam, korzystali z duchowej kotwicy. Zacznijmy od Noego. Noe był budowniczym arki. Budował ją prawie 100 lat. Są różne opinie na ten temat, ale można przyjąć, że około 100 lat zajęło mu budowanie tej arki. Wyobraźcie sobie, że przez 30 tysięcy dni wstajecie każdego poranka, bierzecie siekierę, idziecie do lasu, wyrąbujecie drzewa, z tych drzew robicie belki i deski i przez 100 lat zbijacie i smarujecie smołą, bo Bóg wam tak nakazał. I drodzy, kiedy czytam historię Noego, zadaję sobie pytanie, skąd czerpał siły i motywację, aby przez tyle dekad realizować swój cel? Tyle dekad, mówię to świadomie. Bo wiecie, lubimy coś robić 3 dni, 5 dni, tydzień, miesiąc. Nawet jesteśmy gotowi robić coś przez rok. Ale 100 lat? Józef, syn Jakuba, znienawidzony przez własnych braci, sprzedany do niewoli, podstępem wtrącony do więzienia i całkowicie zapomniany. Skąd Józef czerpał motywację i to niezwykłe, pozytywne nastawienie do świętego i sprawiedliwego życia? Wiecie, kiedy czytam tą historię, mówię, wow, tyle krzywdy, a on zachował swoje serce czyste. Do tego stopnia, że naczelnik więzienia dał mu klucze, jak szedł do domu. Mówi, będziesz pilnował tego. Niesamowite. Kolejna postać, Mojżesz, przywódca Izraela, członek rodziny królewskiej, wychowany i wykształcony w pałacu Faraona. W pewnym momencie swojego życia porzuca jednak to wszystko, aby stać się przywódcą biednego, sponiewieranego narodu wybranego. I znów pytanie, skąd czerpał mądrość, siłę i motywację do realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia? Wyobraźcie sobie ludzie, którzy byli pod batem i teraz on ma ich prowadzić. Ludzie, którzy byli nauczeni buntu, przekory, no bo tak funkcjonowało ich życie od pokoleń. Apostoł Paweł, przejdźmy do Nowego Testamentu, sługa Najwyższego. Apostoł powołany przez wielkiego Boga. Mogłoby się wydawać, że jego służba powinna przebiegać gładko, bez jakiejkolwiek przeciwności czy zakłóceń. No przecież Bóg go powołał. Posłuchajcie jednak, co on sam mówi o swoim życiu. Drugi list do Koryntian, rozdział 11, werset od 23. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od